W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
W sobotę 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu przypada też co roku Dzień Polonii i Polaków za granicą.
Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie.
W uroczystości uczestniczył też szef MON-u Mariusz Błaszczak. Kwartet solistów zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze wykonał hymn Polski.
Podniesienie flagi odbyło się w tym roku bez udziału publiczności ze względu na pandemię koronawirusa.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono w 2004 roku. Dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą.
Para prezydencka uczestniczyła tego dnia w wideokonferencji z naszymi rodakami mieszkającymi za granicą.
Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli też życzenia i podziękowania Polakom. Nagranie wideo opublikowano w mediach społecznościowych.
Naszą patriotyczną wspólnotę zawsze będzie wyrażać biało-czerwona flaga, której święto właśnie dziś obchodzimy. Znak naszej tożsamości i jedności. Z najwyższym szacunkiem chcę Państwu podziękować za wierność korzeniom, za troskliwe pielęgnowanie polskości. Dziękuję za wszystko, co robią Państwo dla kultywowania narodowego ducha, ojczystej mowy, tradycji i kultury, dla podtrzymywania więzi z krajem rodzinnym, dla budowania dobrego imienia Polaków i wysokiej pozycji naszego narodu w świecie.
To wielka radość widzieć w tylu miejscach na ziemi, że Polacy cieszą się uznaniem, prestiżem i sympatią. Że tak wiele mają Państwo pięknych sukcesów odnoszonych wspólnie w organizacjach polonijnych, a także indywidualnie.
Podziękowania Polonii za godne reprezentowanie kraju za granicą złożył także premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał w krótkim klipie wideo, że na całym świecie jest nas blisko 60 milionów.
Co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 milionów obywateli. Polska to 60 milionów Polek i Polaków żyjących na całym świecie. To nie przypadek, że tego samego dnia obchodzimy także święto flagi, bo te dwa kolory łączą nas ze sobą najściślej. W nich mieści się całe spektrum naszych historii, naszych emocji i naszych marzeń. Drodzy rodacy, chcę Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że swoją pracą i swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polskę na całym globie. I proszę, pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście, Wasza ojczyzna, Polska, Wasz dom jest razem z Wami.
W tym roku Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodziliśmy już po raz 18. Został on ustanowiony przez Sejm z inicjatywy Senatu jako dowód wdzięczności i uznania wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Mija 99 lat od wybuchu III Powstania Śląskiego. Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, jeden z ojców niepodległości Polski.
Prezydent Andrzej Duda złożył w sobotę kwiaty przed pomnikiem Korfantego w Warszawie.
To wielki syn śląskiej ziemi, który większość swojego życia poświęcił na to, aby przywrócić polski Śląsk Polsce, podkreślił Andrzej Duda.
Wystarczy wspomnieć jego słynne wystąpienie w Reichstagu, kiedy 25 października 1918 roku mówił o tym, że Polacy i Polska w przyszłości, która powstanie, absolutnie nie chcą brać ani piędzi pruskiej ziemi. Polska ma się odrodzić z tych ziem, które są polskie, a które były rozerwane pomiędzy trzy państwa zaborcze. Czyli akcentował bardzo mocno to, że Śląsk był etnicznie polski, i stąd był polską ziemią, która powinna była przynależeć do Polski i tak też się stało właśnie dzięki wysiłkom i politycznym, a także i tym wysiłkom militarnym, dowódczym właśnie Wojciecha Korfantego.
Trzecie Powstanie Śląskie było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku w latach 1919-1921, kiedy ważyła się sprawa przynależności państwowej obszaru należącego wcześniej do Niemiec.
Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Efektem tego było przyznanie Polsce znacząco większej części Górnego Śląska niż zamierzano po plebiscycie w sprawie przynależności państwowej tych ziem.
W sobotę przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. To święto maryjne wyraża wiarę narodów w szczególną opiekę Matki Chrystusa na przestrzeni dziejów.
Nawiązuje też do ważnych wydarzeń z historii Polski, obrony Jasnej Góry przed Szwedami, ślubów Jana Kazimierza i uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W tym roku uroczystość Królowej Polski przeżywaliśmy wyjątkowo 2 maja, gdyż dzień później przypada Niedziela Wielkanocna.
A w kaplicy cudownego obrazu w sobotę sprawowana była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Nawiązując do Ewangelii świętego Jana o tajemnicy śmierci Jezusa na krzyżu, ksiądz arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że Maryja nie jest legendą, ale matką związaną z nami przez tajemnicę ciała i krwi Chrystusa.
Metropolita częstochowski wskazał, że w cierpiącej pod krzyżem Matce Najświętszej odnajduje się każda ziemska matka.
Maryja jest naszą matką i streszcza w sobie wszystkie cierpienia i bóle wszystkich matek, od cierpiącej po grzechu pierworodnym Ewy, aż po cierpienia ostatniej matki na ziemi. W niej jest matka każdego rodzącego się dziecka, rodzącego w bólu, matka każdego dziecka nienarodzonego, zmarłego czy zabitego przez złego człowieka, matka tych, którzy poświęcają swe życie przy porodzie, aby dziecko żyło, tak jak w przypadku, można powiedzieć, nie bezpośrednio po porodzie, ale Emilii Kaczorowskiej Wojtyła, która zrodziła swoje kolejne 3 dziecko po to, żeby ono żyło, a ona schodzi z bólem i cierpieniem z tego świata.
W niedzielę na Jasnej Górze podczas mszy świętej o godzinie 11 przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, dokona aktu zawierzenia naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi Królowej Polski.
W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w sobotę święcenia biskupie przyjął ksiądz prałat Krzysztof Chudzio. Papież Franciszek mianował księdza prałata biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej.
Ze względu na epidemię w uroczystości uczestniczyło wąskie grono osób. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, główny konsekrator biskupa nominata.
W homilii ksiądz arcybiskup Adam Szal podkreślił, że Pan Bóg obiecuje zbawienie tym, którzy są Mu wierni, którzy ufają w Jego miłosierdzie. Metropolita, zwracając się do biskupa nominata, zachęcał, by zawsze pamiętał, że wierność i miłość miłosierna budują i umacniają Kościół Święty. Uroczystości transmitowała Fara TV.
Ciebie odszukał Duch Święty spośród prezbiterium przemyskiego i zaufał Ci, licząc na Twoją wierną, godną i pełną miłości służbę Kościołowi przemyskiemu. Bądź w tej służbie również wytrwały jak Maryja. I cierpliwie umacniaj wiarę tych, do których trafisz z biskupią posługą. Ucz ich o potrzebie zawierzenia się Bożemu miłosierdziu. Bądź jako biskup człowiekiem dobrym, roztropnym, rzetelnym i konsekwentnym. Zawsze pamiętaj, że wierność i miłość miłosierna budują i umacniają Kościół Święty.
Listy gratulacyjne nadesłali m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio i przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki.
Ksiądz prałat Krzysztof Chudzio urodził się w 1963 roku w Przemyślu. Tam też ukończył wyższe seminarium duchowne. W 1988 roku z rąk księdza biskupa Ignacego Tokarczuka przyjął święcenia kapłańskie.
Zawołaniem nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej są słowa Bogu wiernemu i miłosiernemu.
Na ukończeniu jest już projekt ustawy dotyczący Funduszu Medycznego. To projekt, który zapowiadał kilka miesięcy temu prezydent Polski Andrzej Duda.
Na fundusz zostanie przeznaczone 3 miliardy złotych. Prace nad ustawą trwają w Kancelarii Prezydenta, Narodowej Radzie Rozwoju oraz Ministerstwie Zdrowia.
Andrzej Duda powiedział w tym tygodniu podczas konwencji programowej, że projekt w sprawie Funduszu Medycznego jest już na ukończeniu.
Z roku na rok wzrastają środki przeznaczane na służbę zdrowia. zdrowia. Przekroczyliśmy już kwotę 100 miliardów złotych. W systemie liczy się jednak każda dodatkowa złotówka.
Prawnik Marcin Jakubczyk i radny z Lublina chwali prezydenta Andrzeja Dudę za podjęcie inicjatywy zmierzającej do przeznaczenia dodatkowych środków na zdrowie. To wyjście naprzeciw oczekiwaniu społeczeństwa, zaznaczył.
Prezydent zapowiedział 3 miliardy złotych. To jest oczywiście kwota niezwykle potrzebna. Ktoś powie oczywiście, że nie pokrywa całości zapotrzebowań, jakie jest oczywiście w społeczeństwie na takie choroby, rzadkie choroby, które wymagają często leczenia za granicą, operacji za granicą. No ale jest to jednak potężny krok do przodu. Tego jeszcze do tej pory nie mieliśmy w naszym systemie zdrowotnym. I chociażby takie sytuacje, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, cały czas mają miejsce, czyli zbiórki internetowe, nie tylko internetowe, na pomoc bardzo często, to przeważnie małym dzieciom, które wymagają nagłej operacji w Stanach Zjednoczonych, za granicą, gdzieś za oceanem. I no, na to są zbierane potężne środki. Nie zawsze uda się cała ta operacja zebrania tych potrzebnych funduszy.
Przypomnijmy, rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął w ubiegłej kadencji ustawę, która zakłada stopniowy wzrost wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB.
Organizacje pseudoekologiczne najpierw zablokowały wycinkę sanitarną w Puszczy Białowieskiej, a teraz domagają się od rządu działań ochronnych przed pożarami.
To właśnie działacze m.in. Greenpeace atakowały świętej pamięci ministra środowiska Jana Szyszko i leśników za plan ratowania drzew w puszczy przed kornikiem drukarzem.
Teraz po pożarze w Biebrzańskim Parku i w związku z suszą wzywają resort środowiska do, i tu cytat, obalania drzew zagrażających liniom energetycznym.
Gdyby 3 lata temu poprzez interwencję człowieka, o co na bazie nauki postulował profesor Szyszko, usunięto martwe drzewa, dziś ryzyko pożaru byłoby znacznie mniejsze. Wówczas tak zwani pseudoekolodzy dopuścili się nagonki na profesora także w Unii Europejskiej, a dziś sami chcą interwencji człowieka w puszczy.
No to przejaw wielkiej hipokryzji tych środowisk. Jednak jak mówi Paweł Sałek, prezydencki minister i były współpracownik profesora Jana Szyszko, prawda zwycięża.
Z panem profesorem Szyszko świętej pamięci, który całe serce włożył w ochronę kompleksu Puszczy Białowieskiej, i też, to trzeba powiedzieć, ta walka o normalność Puszczy Białowieskiej zabrała mu co najmniej kilka lat życia. On powiedział kiedyś takie zdanie, jak rozmawialiśmy na ten temat, że mówi, no prawda kiedyś musi zwyciężyć. On tej sytuacji nie doczekał, no ale prawda okazuje się, że zwyciężyła, że jeżeli w sumie stosunkowo mały kompleks leśny zostawimy tak, żeby rzecz nie będzie tam jakiejś ingerencji człowieka, no to może dojść, mówiąc wprost, do tragedii. Proszę zauważyć, że wszystkie parki narodowe w Polsce, nawet parki krajobrazowe, mają to, że jest przygotowany specjalny plan ochrony. Ta ochrona może być czynną ochroną albo ochroną bierną.
Resort środowiska liczy, że obecne stanowisko ekologów nie ulegnie szybkiej przemianie. Ministerstwo już na początku roku zatwierdziło plan przeciwpożarowy dla puszczy. Jest tam mowa o małej retencji i o zagrożeniach związanych z powalonymi martwymi drzewami, które teraz stanowią dodatkowe zagrożenie pożarowe.
W wieku 59 lat zmarł mecenas Stefan Hambura. Jako prawnik reprezentował także polskie organizacje w Niemczech. Mecenas prowadził m.in. sprawy polskich rodziców, którym urzędy do spraw młodzieży odebrały dzieci na rzecz niemieckich współmałżonków.
Był pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. W kwietniu 2010 roku reprezentował m.in. Andrzeja Melaka, który stracił brata Stefana Melaka.
Andrzej Melak, wspominając świętej pamięci adwokata Stefana Hambura, podkreślił, że przede wszystkim był bardzo dobrym człowiekiem i patriotą. Mocno zaangażował się w wyjaśnianie przyczyn narodowej tragedii.
Brał czynny udział zarówno w postępowaniu i przesłuchiwaniu niektórych świadków, jak też był obecny przy ekshumacji brata Stefana. To, co się wydarzyło, jest bardzo, bardzo smutne, gdyż był w sile wieku 59 lat, ale jednak chyba przeżycia, nagonka, jaką też na niego czyniono, to wszystko chyba przyczyniło się do tego, że pan mecenas niestety w dosyć młodym wieku zmarł. Jest mi bardzo, bardzo przykro. Niech mu ziemia polska lekko będzie. Był bardzo dobrym mecenasem, był też także bardzo dobrym Polakiem i człowiekiem.
Stefan Hambura był m.in. absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma III w Bonn. Prowadził kancelarię adwokacką w Berlinie. Specjalizował się w obszarze roszczeń cywilno-prawnych.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.